Podwójne espresso. W podwójnym espresso sprawdzimy, co słychać w olsztyńskim wydawnictwie Gamebook. W studiu radia UWM FM mam okazję gościć jego właściciela, Zbigniewa Jankowskiego. Witam cię serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Zacznijmy od tego, że jesteśmy już w grudniu, ostatnim miesiącu 2024 roku, więc na początek, jak można podsumować minione 11 miesięcy w tym wydawnictwie?
Bardzo intensywnie, ale też bardzo ciekawie. Jesteśmy małym wydawnictwem, więc wydaliśmy w tym roku 3 książki, Almanach, Bajty Polskie i ostatnią właśnie księgę CRPG. Myślę, że bardzo udany, bardzo fajny rok dla nas.
Plus udało się wznowić konsolę do gier 2.0.
Tak, to w ogóle było od początku dla mnie duże zaskoczenie, bo dosłownie po kilku miesiącach konsole do gier 2.0 nam się wyprzedały. Oczywiście to nie był wielki nakład, więc też musimy tutaj wiedzieć o tym, że to nie są jakieś ogromne nakłady, ale dla nas bardzo duży sukces i też właśnie udało się to teraz dodrukować.
O tych książkach już opowiadaliśmy na antenie radia UWM FM, o wszystkich poza księgą CRPG, która ukazała się 29 listopada. No i zacznijmy od tego, czym jest CRPG?
Oj, wbrew pozorom to bardzo trudne pytanie. Krótko mówiąc, komputerowe gry fabularne, czyli można powiedzieć, że przeniesienie, tak było na początku, przeniesienie tych planszowych gier RPG, czy też papierowych gier RPG właśnie na komputery. I krótko mówiąc, od tego właśnie się zaczęło. Od tej chęci marzenia do przeniesienia na komputery gier fabularnych.
Ta pozycja została wydana w oryginale przez Bitmap Books. Jak wyglądało z genezą?
Wszystko zaczęło się w 2004 roku na takim anglojęzycznym, dużym, popularnym forum RPG Codex i tam postanowiono złożyć listę najlepszych gier RPG wszechczasów. No, okazało się to trochę karkołomne, bo najpierw chciano zrobić listę, w której będzie 70 tytułów, no ale po krótkim czasie Felipe Pepe, który był takim koordynatorem i redaktorem tego całego przedsięwzięcia, stwierdził, że no to jest zbyt mało i trzeba to poszerzyć. I tak naprawdę rozpoczęło się od tych 70 gier, które zostały spisane i które zostały opisane, ale z czasem, z każdym kolejnym rokiem dokładano kolejne gry i w końcu zebrało się 400 gier w pierwszym wydaniu. Trzeba powiedzieć, że nad tymi wszystkimi grami pracowali wolontariusze. To byli fani właśnie z forum RPG Codex, ale również deweloperzy, projektanci, różni ludzie, którzy po prostu z własnej pasji, z własnej chęci opowiedzenia o tym wspaniałym gatunku chcieli po prostu zebrać ile się da, w jednym PDF-ie tak naprawdę, bo ta wersja była dostępna później dla wszystkich i do tej pory jest tak naprawdę anglojęzyczna wersja, taka pierwotna jest dostępna właśnie dla wszystkich.
Z jakich krajów byli wolontariusze?
Oj, z całego świata. Naprawdę z całego świata. To znaczy są ludzie z Tajwanu, są ludzie z Ameryki, są ludzie z Polski, którzy brali w tym udział. Oczywiście no książka, zresztą o tym też mówi Felipe Pepe we wprowadzeniu do książki. Książka chcąc nie chcąc skupia się na zachodnich tak naprawdę grach RPG, bo tutaj to było najbardziej znane. Ale oczywiście właśnie w edycji rozszerzonej postanowiono też rozszerzyć, coraz bardziej iść w kierunki takie jak chińskie RPG, takie jak oczywiście no mamy też japońskie RPG, ale to jest olbrzymi, cały, oddzielny tak naprawdę gatunek, można powiedzieć. I zresztą jest oddzielna książka poświęcona właśnie JRPG-om. I to jest również takich gabarytów książka jak Księga CRPG, więc widzimy, że no, ten gatunek jest olbrzymi. Ale faktycznie nad książką pracowali ludzie z całego świata i to jest wielką wartością, bo od każdej grze mówi ktoś, kto zna tę grę od podszewki.
W opisie możemy przeczytać, że na tej książce znajdziemy pozycję z przedziału 1975-2019. Ja się zastanawiam, czym różnią się CRPG z pierwszych lat, a tymi, które ukazują się współcześnie.
No, to jest tak naprawdę właśnie opowiedzenie poprzez opisanie tych gier z tak wczesnych lat w ogóle istnienia gier komputerowych, gier wideo, jest próba opowiedzenia historii tego gatunku, który jest niebywały i naprawdę sięgając tak głęboko wstecz, no mamy pierwsze gry, które są tak naprawdę grami tekstowymi, grami opisowymi, gdzie zamiast sterować myszką wpisujemy komendy przez klawiaturę i otrzymujemy jakieś tam odpowiedzi historii. historie czytamy tak naprawdę tekstowe. Wszystko się dzieje za pomocą tak naprawdę tylko i wyłącznie tekstu, więc to są te pierwsze gry RPG. I później dopiero właśnie poprzez tę książkę można prześledzić, jak się te losy toczyły.
Polska wersja ukazała się 29 listopada, a sama książka w wersji zagranicznej ukazała się, rozumiemy, wcześniej trochę.
Tak, edycja rozszerzona. Mieliśmy dwie edycje. Właśnie ta pierwsza, którą wydało Bitmap Books po angielsku, oczywiście w druku, w fenomenalnej jakości i z okładką, którą widzimy również w wersji polskiej. To był chyba 2018, jeśli się nie mylę. I następnie, rok później, właśnie edycja rozszerzona. Na edycji rozszerzonej skończono, dlatego że, jak podkreśla właśnie Felipe Pepe, koordynator i redaktor projektu, musiano kiedyś przestać, musiano kiedyś skończyć, bo okazało się, że w 2019 czy w 2020 na samym Steamie ukazało się kilkaset gier RPG, więc gdyby chciano toczyć dalej tę opowieść i kolejne lata uwzględniać, no praca mogłaby się toczyć w nieskończoność.
Czyli należy rozumieć, że ta edycja, która leży w studiu, to jest wersja ostateczna, nie będzie już kolejnych.
Tak, to jest wersja ostateczna, właśnie taka sama, jak obecnie jest dostępna na Bitmap Books, i tę wersję też przedstawiliśmy, przełożyliśmy na język polski dla polskich czytelników.
A jak to wyglądało z tłumaczeniem?
Oj, długo by mówić, jest to potężna książka do tłumaczenia. Mamy tutaj blisko 2 miliony znaków ze spacjami. Jeżeli ktoś mniej więcej się orientuje, to jest to, no można powiedzieć, około 1200 stron zwykłej książki, takie gdybyśmy chcieli fabularną książkę po prostu przeczytać. To byłoby to około 1200 stron. Więc no to było potężne wyzwanie. Początkowo zajmowała się tym jedna osoba, jeden tłumacz, ale szybko doszliśmy do wniosku, że muszą nad tym pracować przynajmniej dwie osoby i na tym się skończyło. Rzeczywiście dwóch tłumaczy pracowało. Oczywiście no później wchodzi jeszcze redakcja tekstu, weryfikacja tego tłumaczenia, poprawianie. Też trzeba powiedzieć o takich szczegółach, na przykład bardzo trudny skład tej książki, bo wiadomo, że przy tłumaczeniu książki z języka angielskiego na język polski tekst się wydłuża, a my tu mamy wszystko pod linijkę. Musimy zrobić to dokładnie tak samo, jak jest w wersji angielskiej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tekst przeszedł gdzieś dalej, więc musimy nad wszystkim bardzo tak pieczołowicie pracować i czasami wręcz skracaliśmy na przykład tłumaczenie o 1, 2, 3 wyrazy, żeby to weszło po prostu pod margines. Więc tak, praca była bardzo trudna, bardzo ciężka, trwała kilka długich miesięcy, myślę, że łącznie z redakcją i z takimi poprawkami to tak pół roku.
W Almanachu Gier Przygodowych mieliśmy rozszerzenia o polskie gry. A jak jest w przypadku księgi CRPG?
W tym przypadku uznaliśmy, że jest to rzeczywiście już taka zamknięta całość i ingerencja w to, co zostało stworzone, nie byłaby tak naprawdę istotna, z tego też względu, że mamy w tej książce też są polskie gry. Mamy serię Wiedźmin, mamy Two Worlds i kilka innych gier polskich, nawet takich mniej znanych jest wymienionych, więc uznaliśmy, że sięganie po kolejne gry RPG polskie nie miałoby tu już takiego sensu, jak w przypadku Almanachu, w którym nie było ani jednej polskiej gry przygodowej, a my chcieliśmy jednak pokazać również te nasze piękne, cudowne gry przygodowe z lat 90. i troszeczkę później, a tutaj ta zamknięta całość naprawdę fajnie pracowała od początku.
I na co czytelnik powinien zwrócić uwagę przy księdze CRPG?
Myślę, że tak naprawdę jest to książka, którą można czytać sobie zarówno kartka po kartce, i zapoznawać się z kolejnymi tytułami, dlatego że ułożone są one chronologicznie, więc poznajemy dekada po dekadzie historię gier. Widzimy, jak każda kolejna gra coś dodaje albo odejmuje, bo niestety są takie przykłady, mówię niestety, bo są takie przykłady gier na przykład z lat 90., które wyprzedzały swoją epokę i miały o wiele więcej złożoności i systemów, których później na przykład brakuje już w tych nowoczesnych, współczesnych grach RPG. Więc można sobie to w ten sposób przeczytać, ale również można sobie sięgać do tego w ten sposób, że wybierać sobie jakieś gry, które lubimy, albo które chcemy poznać, albo dekadę, którą chcemy się zapoznać. Naprawdę myślę, że też przejrzystość składu i taka właśnie minimalizm tej książki, łatwość w jej odbioru jest tutaj na plus, że można sobie w dowolny sposób ją czytać i przeglądać.
Myślę, że temat został w całości wyczerpany. Księga CRPG, ta pozycja ukazała się 29 listopada nakładem wydawnictwa Gamebook, a za kilka minut spojrzymy w malutką przyszłość. Zostańcie z nami.
Podwójne espresso.
Wracamy w podwójnym espresso do rozmowy ze Zbigniewem Jankowskim, właścicielem wydawnictwa Gamebook. Omówiliśmy już pozycję, która ukazała się 29 listopada, zatem teraz spojrzymy w rok 2025 i już początek może się wydawać naprawdę interesujący.
Tak, niedawno zapowiedzieliśmy książkę Wilczym Śladem. Jest to historia powstania gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, więc chyba jakby nie trzeba tutaj dalej dodawać, ten podtytuł mówi sam za siebie. Ta książka ukaże się na początku 2025, celujemy w styczeń.
Zatem będziemy czekać. No właśnie, sam tytuł Wilczym Śladem, a właściwie podtytuł Historia powstania gry Wiedźmin 3 Dziki Gon mówi wszystko tak naprawdę, ale być może są osoby, które chcą wiedzieć więcej na ten temat.
No, tak ja troszeczkę półserio powiedziałem, że mówi wszystko, bo de facto mamy tutaj do czynienia nie tyle z historią powstania gry Wiedźmin 3, co też opowieścią o ludziach, którzy tę grę stworzyli. Poprzez biografię, poprzez losy twórców możemy śledzić, jak oni znaleźli się w CD Projekcie właśnie w tym czasie, w którym powstawał Wiedźmin 3, a jednocześnie przeplatają się te losy z reportażem na temat procesu produkcyjnego samej gry. Więc idzie to troszeczkę dwutorowo. Na potrzeby tej książki porozmawiałem z 27 twórcami właśnie Wiedźmina 3. Od reżysera gry, przez projektantów, głównych leadów, artystów koncepcyjnych, także masa ludzi. Oczywiście to też jest tylko wycinek, bo pamiętajmy, że nad Wiedźminem 3 pracowało kilkaset osób i to, co w tej książce będzie, to tak naprawdę jest tylko w pewnym sensie wycinek i poprzez ten wycinek chciałbym i chcę pokazać właśnie całość i kulisy procesu produkcyjnego tej gry.
Wspomniałeś o losach. Jak to należy zrozumieć? Bo z tego, co usłyszałem, to ja zrozumiałem, że to jest taka fabuła, która opowiada o przeszłości, teraźniejszości, a być może nawet i przyszłości.
Nie chciałbym za wiele zdradzać. Chciałbym, żeby każdy czytelnik sobie odkrywał tę książkę na swój sposób. Natomiast na pewno to jest tak, że w książce śledzimy losy twórców. To znaczy od momentu, kiedy oni, nie wszystkich, bo to też jest tak, że są główni bohaterowie, są też jacyś tam troszeczkę, może nie mniej ważni, ale drugoplanowi. Więc przy tych najważniejszych twórcach śledzimy ich tak naprawdę początki. Wręcz nawet do tego stopnia, że sięgamy gdzieś do ich dzieciństwa. I od tego momentu rusza ich droga, ich fascynacja. Bardzo często już grami komputerowymi i to ich gdzieś tam później doprowadza do tego momentu, że oni są w CD Projekcie właśnie w tym momencie, kiedy rozpoczyna się produkcja Wiedźmina 3, bo nie wszyscy też chociażby projektanci, deweloperzy Wiedźmina 2 czy Wiedźmina 1 do tego momentu dotarli. Bardzo często to była ich własna decyzja, czasami było inaczej, ale no tutaj właśnie możemy prześledzić, jak to się stało, że ta ekipa się zebrała. Ci fascynujący ludzie zrobili tak fascynującą i tak ważną dla tego medium grę.
Rzadko zdarza się, żeby proces tworzenia gry przelać na papier. Prędzej spodziewamy się filmów, jak na przykład o historii pierwszego Wiedźmina. Skąd pomysł, żeby stworzyć to w formie książki?
To jest dobre pytanie. No, pomysł narodził się stąd, że wydawało mi się, że... Znowu, nie chcę troszeczkę zdradzać, bo w książce jest to w pewnym sensie opisane, ale jakby początki pomysłu na tę książkę był taki, że no brakuje takiej po prostu pozycji. Właśnie nie w formie dokumentu, nie w formie jakiegoś materiału na YouTubie, tylko właśnie w formie książkowej, żeby można było do tego sięgnąć zawsze i być może też w przyszłości, żeby gdzieś to zostało zapisane tak naprawdę, żeby ta historia powstania tej gry, no niesamowicie ważnej dla całego polskiego, powiedzmy, game devu i naszej tutaj rodzimej branży gier, żeby ta historia została w jakiś sposób zapisana. Ale w taki ciekawy, nie w taki klasycznie, powiedzmy, naukowy sposób, bo ta książka to nie jest książka naukowa, to od razu powiem. To jest książka właśnie z pogranicza powieści dokumentalnej, literatury faktu, reportażu. Oczywiście też mamy w tym pewne wątki fabularne, więc to się wszystko miesza. W takiej formie, powiedzmy, zjadliwej chciałem, żeby to zostało przekazane, żeby ta historia powstania tej gry została opowiedziana.
W najczęściej zadawanych pytaniach na pytanie, czy w książce są ilustracje, jest odpowiedź nie. Książka Wilczym Śladem nie zawiera ilustracji czy zdjęć. Najważniejszy jest tekst. Czy według ciebie może to być znak, że powinniśmy wyobrazić, jak wyglądały projekty, na przykład koncepcje graficzne i tym podobne?
Troszeczkę o tym myślałem tak w ten sposób właśnie, że jakby w tej historii, bo to jest tak naprawdę historia całego procesu produkcyjnego, że wszystko tak naprawdę zaczynało się od wyobraźni. Cała ta gra, jej wizja artystyczna wynikała z wyobraźni. W ogóle, gdy myślimy o kultowych postaciach, jak Krwawy Baron, to przecież podstawa wymyślenia na przykład Krwawego Barona to była wyobraźnia. Wyobraźnia z jednej strony projektanta Questu, pisarki, która się tym tematem zajmowała, ale i artysty koncepcyjnego, który to opracował, wymyślił tego Krwawego Barona, jak on ma wyglądać. I o tym wszystkim jest właśnie w tej książce. To znaczy, chciałem, żeby czytając raczej sobie czytelnik wyobrażał, niż widział od razu na kolejnej stronie i na kolejnej stronie ilustracje. A z drugiej strony, ilustracje niestety też wybijają nas z rytmu powieści. Więc w tej edycji premierowej nie będzie obrazków. Czy kiedyś się zdarzy taka edycja, że będą ilustracje? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Myślę, że byłoby to też ciekawe, gdyby kiedyś ukazała się na przykład edycja tej książki z ilustracjami. Ale pierwotny zamysł był taki, żeby jednak czytelnik przeszedł to w taki sposób, no, chłonąc tę opowieść.
Rozumiem. Premiera książki wstępnie planowana jest na styczeń. To na koniec chciałbym zadać pytanie odnośnie przyszłości wydawnictwa, mianowicie planów. Czy poza Wilczym Śladem są już w głowie jakieś pomysły dotyczące kolejnych książek?
Tak, oczywiście. No, planujemy troszeczkę z wyprzedzeniem te rzeczy, bo inaczej się nie da. Proces wydawniczy jest skomplikowany, długi. Poprzedzają ten proces negocjacje, na przykład w przypadku wydawania jakichś tytułów anglojęzycznych. Więc tak, to są bardzo często długie procesy i trzeba je planować z dużym wyprzedzeniem, więc oczywiście mamy plany na 2025 rok. I myślę, że to są fajne plany. Troszeczkę też dzielimy tę naszą działalność na książki o grach współczesnych, ale też nie współczesnych w rozumieniu dzisiejszych, tylko troszeczkę bliższych nam już historycznie, ale również te książki właśnie, które sięgają historii takiej bardzo wczesnej. Więc myślę, że w tym 2025 ukażą się książki zarówno z tej jednej części, czyli właśnie troszeczkę bardziej współczesnych, jak właśnie historia Wiedźmina 3. I również będziemy sięgać po kolejne rzeczy, być może od Bitmap Books.
Zbigniew Jankowski, właściciel wydawnictwa Gamebook, był gościem Podwójnego Espresso. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.